Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Sławomir Wrona, a porannym gościem Radia Kraków jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Wicher. Dzień dobry, panie pośle.
Witam wszystkich słuchaczy w tak wspaniały poranek. Witam pana redaktora.
Panie pośle, dlaczego prezydent tak bardzo spieszył się z podpisaniem ustawy o powołaniu komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce?
Szanowni Państwo, niektóre sprawy lepiej, żeby już nie wywoływały dyskusji niepotrzebnej, nie rozpętywała się pewna burza. Pan prezydent podjął szybką, męską decyzję, przecinając wszelkie spekulacje. Myślę, że to było zdrowszym rozwiązaniem niż przeciąganie
tej. Szybką decyzję, która wywołała burzę.
Tak, ponieważ no wiadomo, trudne decyzje wywołują burzę. Niestety nasz naród nie przeszedł przez etap oczyszczenia. W latach 90. nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy zrobić, co zrobili Czesi i niektóre narody. Czyli nie oczyściliśmy się po okresie komuny, nie przeszliśmy tej weryfikacji takiej prawdziwej. Nie odsunęliśmy tych, którzy przez lata niszczyli nasz kraj. No i niestety ten błąd pierwotny demokracji, odrodzenie demokracji do dzisiaj pokutuje.
Zakładając, że rzeczywiście część osób zgadza się z tą motywacją, czy to narzędzie, ta ustawa w takim kształcie jest rzeczywiście skutecznym narzędziem, które pozwoli rozwiązać ten problem?
Oprócz tego, co powiedziałem, że jest ona tak według mnie o przynajmniej 30 lat za późno, to jest to narzędzie, które powinno wtedy zadziałać. Dzisiaj tak jakby naprawiamy błąd historii i faktycznie, moi drodzy państwo, no przecież nie powinniśmy się bać prawdy. No prawda nas wyzwoli, to jest jasna i klarowna zasada. Dlatego też ja osobiście uważam, że jeśli ktoś ma czyste sumienie, nie musi się niczego bać. Natomiast my chcemy wiedzieć w końcu, jak oddziałują służby rosyjskie na
polską
władzę. Ale tu
zgoda, panie pośle, chodzi bardziej o formę i zastrzeżenia do samej ustawy, że jest ona niespójna z obowiązującym prawem. Cała kwestia tego, czy orzeczenia komisji będą ostateczne, czy nie, tutaj dyskutują bardzo gorąco eksperci od prawa. I także inne jej zapisy, czy są zgodne z obowiązującym prawem. Zresztą sam prezydent, zdaje się, miał wątpliwości w tej sprawie, bo przypomnę, że po podpisaniu odesłał tą ustawę jednak do Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, w trybie powykonawczym, to znaczy po podpisaniu ustawy, co nie zawiesza wprowadzenie w życie ustawy, wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego, do czego prezydent ma taką prerogatywę, ma takie kompetencje. Oczywiście dyskusje różnych środowisk prawniczych trwają, na przykład niektórzy zarzucali, że sądy administracyjne nie rozstrzygają co do zasady merytoryki tego spraw, tylko co do procedury tego sprawdzenia, co nie jest prawdą, bo mogą zejść do poziomu prawa materialnego i mogą też wejść do pewnej. Oczywiście to będzie trochę trwało.
Jest też wątpliwość związana właśnie z tą ostatecznością orzeczeń komisji.
Tak, ona nie
pojawiła
zawiesza.
Się interpretacja mówiąca o tym, że samo skierowanie ewentualnie wyroku, czyli odwołanie się od wyroku decyzji komisji do sądu wstrzymuje wykonanie tej decyzji. Tymczasem obowiązujące przepisy i kodeksy mówią, że w postępowaniu administracyjnym tak się nie dzieje. Po prostu takie orzeczenie komisji jest ostateczne.
Moi panie redaktorze, sąd administracyjny z sądem, który sprawdza w głównej mierze procedurę, ale może zejść do poziomu materialnego prawa. W związku z tym oczywiście nie zawiesza to na templaku decyzji, jest ona wykonywana. Natomiast w perspektywie czasu decyzja może zostać uchylona przez sąd administracyjny. Więc nie jest to tak, że to jest decyzja ostateczna. Natomiast mówiąc wprost, naprawiamy niesprawiedliwość dziejową, wchodzimy w okres, gdzie chcemy się dowiedzieć prawdy, kto jak naprawdę funkcjonuje. No i jak w końcu się odsłonią te karty, jak rosyjskie służby wpływały na polską politykę od 30 kilku, plus jeszcze okres niewoli, od tak naprawdę po wojnie.
No jednak wczytując się w komentarze po wczorajszej decyzji prezydenta, można zauważyć, że Polacy nie są przekonani wszyscy, przynajmniej część Polaków pozostaje nieprzekonana co do skuteczności tego narzędzia. Mówi się o utworzeniu niekonstytucyjnego organu, o pałce na opozycję. Słynna nazwa Lex Tusk, która powtarzana jest, to też podważa wiarygodność tego dokumentu. Jakich argumentów użyłby pan, próbując przekonać tych wątpiących, że to jest właśnie to narzędzie, które pozwoli nam lepiej chronić się przed wpływami rosyjskimi?
Szanowni Państwo, niestety zwykła procedura sądowa nie zapewnia nam tam tak głębokiego wejścia, jak pan redaktor słusznie to podkreślił. Komisje śledcze, czy też komisje weryfikacyjne, które przecież mają swoje umocowanie w polskim ustawodawstwie, są wyjątkowymi organami o wyjątkowej odpowiedzialności względem narodu polskiego, które mają dużo szersze kompetencje i dużo szersze możliwości. I po to właśnie one powstały, żeby móc dogłębnie rozbrajać te sprawy, które mają bardzo często klauzule ściśle tajne i tajne. A więc przypominam, tu trzeba mieć prawo do znoszenia tych tajności, do znoszenia choćby na przykład tajemnicy służbowej, czy to adwokatów, czy też w sferze medialnej nie tylko, żeby móc dokopać się do tych prawdziwych źródeł tego nieszczęścia, jakim jest wpływ służb obcych w naszym kraju od lat.
Jakiego klucza należy użyć, żeby przy wyborze członków komisji spełnić życzenie prezydenta, który wczoraj wspomniał o tym, że chciałby, by skład nie budził, jak się wyraził, wątpliwości opinii publicznej. W jaki sposób wybrać członków komisji?
Pierwszym, panie redaktorze, szanowni państwo, zachęcam kolegów z opozycji, żeby po prostu delegowali swoich najwybitniejszych przedstawicieli, znawców prawa, osoby, które najlepiej są osobami doświadczonymi w procesach śledczych, czyli pewnie adwokaci, prawnicy tutaj są najmilej widziani, żeby wzięli w tym udział, żeby tego nie bojkotować. Jeśli chcą prawdy, to jak pokażą, że tą prawdę możemy wspólnie znaleźć i odkryć ją. W związku z tym tchórzostwo i zawieszanie broni w tym momencie to jest pokazanie, my się czegoś boimy, bo nie chcemy, żeby to było znalezione, uwidocznione, a powiemy później, dobra, to pisiory były tam, my tam palca nie przymaczaliśmy, to jest na pewno pisowska propaganda. A więc to jest taka najwygodniejsza, fałszywa sytuacja, jaką można wykrywać ze strony opozycji. A więc ja zachęcam do odwagi, do wytypowania najzdolniejszych z ich przedstawicieli, prawników, profesorów i nie tylko, jak zasiądą w łamach tej komisji, jak udowodnią, albo też bronią tez, jeśli my się gdzieś mylimy. Po to są komisje weryfikacyjne, po to jest 9-osobowy skład, żeby wypracował jak najbardziej wiarygodne rozwiązanie.
Czyli jak ten skład powinien wyglądać, żeby był rzeczywiście, żeby reprezentował wszystkie opcje polityczne, albo przynajmniej te najsilniejsze?
Tak, musi reprezentować wszystkie opcje polityczne, które mają znaczenie w polskim parlamencie. One powinny tam zasiadać, one powinny te strony wytopować tych przedstawicieli, na których im najbardziej zależy. Szczególnie te osoby, które się znają, zarówno właśnie na też umiejętności weryfikacji dokumentów historycznych, którzy mają ten warsztat historyczny dość profesjonalny, prawników, konstytucjonalistów, prawników śledczych, adwokatów, generalnie osoby, które potrafią z dokumentacji wykopać te elementy, które ujawniają prawdę, tak? Które potrafią dogłębnie zbadać, jaką pracę benedyktyńską wykonać w naprawdę szukaniu trudnych rzeczy, które są ukryte, zawaluowane.
I ostatnie pytanie związane z tą ustawą, ale myślę, że ciekawe, a trochę pomijany wątek wczorajszego wystąpienia prezydenta. Ja zacytuję tweet, który prezydent opublikował po swojej decyzji i złożeniu podpisu pod ustawą o powołaniu komisji. Prezydent: dyskusje na temat rosyjskich wpływów toczą się na całym świecie. Wymagają one wyjaśnienia. Komisja do zbadania, i tutaj właśnie ten istotny fragment, tych wpływów powinna powstać także na poziomie państw europejskich. Zwróciłem się do premiera Morawieckiego, by postawił tę sprawę na Radzie Europejskiej. To początek polskich działań, by taką komisję powołać w Brukseli?
I to pokazuje, moi drodzy państwo, że my chcemy tylko uwidocznić, obnażyć pewien mechanizm wtrącania się służb obcych w politykę państw trzecich, do których chcą ingerować. Ja tylko przytoczę przykład Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych też funkcjonowała komisja, która badała wpływ rosyjski w okresie wyborów, kiedy został wybrany pan prezydent Trump na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Też takie prace toczyły się. Komisja Senacka, o ile dobrze pamiętam, Kongresu Stanów Zjednoczonych. A więc, moi drodzy państwo, to jest coś naturalnego, że państwa chcą wiedzieć i chcą dotrzeć do prawdy i chcą też się zabezpieczyć, czy ten system koordynacji służb bezpieczeństwa jest szczelny, na ile on jest wadliwy, na ile trzeba się bronić przed wpływami służb specjalnych.
I jeszcze dwa wątki lokalne chcę poruszyć w naszej rozmowie. Panie pośle, na jednym ze spotkań na Sądecczyźnie, aktywny ostatnio w sądeckich sprawach, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wspomniał, że trudno stało się, nie będzie podhalańczyków na Sądecczyźnie, tylko jak stwierdził, tak się wyraził, czerwone berety. Coś się wydarzyło w planach formowania nowej jednostki wojnarowej, o czym nie wiemy jeszcze?
Panie redaktorze, czerwone berety pewnie nie, bo czerwone berety to jest wojskowa żandarmeria, a więc podejrzewam, że chodzi o bordowe berety, czyli tak zwany desant, który jest zlokalizowany na Pomorzu i w Krakowie. Taka opcja była rozważana nawet w styczniu. Przypomnę, 18 stycznia było wielkie spotkanie z wiceministrem obrony narodowej w Krakowie, z panem wojewodą, marszałkiem. Byłem ja, był senator Wiktor Durlak, byli też nasi samorządowcy, byli wojskowi właśnie z szóstej desantowej z Krakowa, byli z 21 podhalańskiej z Rzeszowa, a więc był taki wariant też rozważany. Decyzji ministra obrony narodowej nie ma, ale my, drodzy państwo, my jesteśmy laikami. My nie możemy się wtrącać do decyzji sztabowych, wojskowych, które są eksperckie, jaki rodzaj wojsk gdzieś rozwija. Wiemy, że ta jednostka wraca,
No właśnie, wiemy, ale że czy będzie, sama decyzja jest zagrożona, nie jest, w sensie formowania jednostki, a nie budowy na przykład ośrodka szkoleniowego dla WOT-u?
Nie, tu jest w ogóle nie zagrożona. My tylko rozmawiamy o typach wojsk. Generalnie Szkoła Wojsk Górskich, WOT-owska, już jest formowana, już są tam obecni w Korzeny, bo wynajęli już budynki, już się będzie za niego budowała ta część jednostki. Natomiast batalion, który ma być osobną zupełnie ciałem, to ma być około 700 etatów wojskowych, jest pewną, tylko że tutaj dyskutujemy, czy to będzie w ramach 21, który miał być więcej sprzętu ciężkiego, czy to będzie bardziej lekka piechota, raczej idziemy w kierunku lekkiej piechoty.
Kiedy te decyzje zapadną?
Generalnie, jak wiem, że teraz panowie generałowie opracowują koncepcję ostateczną dla pana ministra i pan minister najpewniej już niedługo na konferencji prasowej ostatecznie ogłosi. Natomiast ja, z tego co ja dyskutowałem, to nadal mają być to lekka, ale Podhalańczyków. Natomiast, moi drodzy państwo, zostawmy to ekspertom, na litość boską. To generałowie decydują, jak ma wyglądać kształt polskiej armii.
I tutaj zgoda. I panie pośle, ostatnie pytanie o stadion Sadecji w Nowym Sączu chcę zapytać, ponieważ narasta wokół tej inwestycji coraz więcej wątpliwości. Dziś już wiemy, że zapowiadany kilkukrotnie termin oddania tego obiektu na 30 czerwca nie będzie dotrzymany. Ciągle nie wiemy, jaki jest inny ten nowy termin, ale tu się pojawia moja bardzo istotna wątpliwość. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku prezydent Nowego Sącza zapewniał, że po rozmowach z wykonawcą tej inwestycji jest przekonany, że uda się zbudować stadion do końca czerwca tego roku. Powtórzył to zapewnienie w marcu tego roku, a teraz słyszymy, że to się nie uda. Kto tutaj oszukuje? Wykonawca prezydenta, czy prezydent nie mówi całej prawdy sądeczanom?
Panie redaktorze, no każdy, kto choć trochę zna proces budowlany, wie, że budowa takiego obiektu w tej lokalizacji, że były kwestie polskich wód i były kwestie bliskości szpitala i ronda i różnych układów komunikacyjnych, przebudowy tego wszystkiego, inne kwestie techniczne, też problemy projektowe, nie tylko, wiedział, że okres niespełna 2 lat to jest zbyt krótki okres na wybudowanie takiego obiektu. I ja od początku uważam, że to było nieuczciwe stawianie takiej daty czerwcowej. Realny termin, oczywiście można zrobić wszystko na szybcika, po łebkach, poukrywać to w ścianach, tak jak w cudzysłowie oczywiście w ścianach, ale my chcemy, żeby ten obiekt był spokojnie budowany. Zresztą ja bym nie kładł takiego nacisku na szybkość, tylko na precyzję, na profesjonalizm. Ja wolałbym, żeby ten stadion był ekstra wykonany, na najwyższym poziomie, z największej klasy materiałów, żeby stał już tutaj przynajmniej 100 lat, tak, oczywiście z modernizacjami w przyszłości, ale żeby to był obiekt, z którego będziemy dumni przez lata, niż jakieś wytwarzanie presji. Tak samo była presja na Moście Heleńskim, są pewne perturbacje w pewnym momencie na finiszu ich prac. Tak samo boję się, żeby tak nie stało się ze stadionem, więc spokojnie. Natomiast według mnie od początku ten termin był mało realny, ale to jest moje zdanie jako laika. Można się z tym zgadzać czy nie, każdy z państwa ma prawo do swojej opinii.
Jeszcze kilka pytań chciałbym w tej sprawie zadać, ale czasu nam nie wystarczy. Poseł Patryk Wicher, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dziś porannym gościem Radia Kraków.
Dziękuję, życzę przepięknego, słonecznego dnia.